Raport literacki.
Cześć, witamy w nowym odcinku Raportu Literackiego. Jakub Różniak.
Anna Torchan.
I co? I może zaczniemy sobie na początek od ogłoszeń takich...
parafialnych.
Takich oficjalnych ogłoszeń. Co nas czeka, pod jakim patronatem ogólnie będzie następny tydzień, czyli będzie pod patronatem konkursu. Jakiego konkursu?
Konkursu, w którym do wygrania jak zwykle oczywiście książka.
Oczywiście jak zwykle no u nas zwykle, książka no. Bardzo ciekawa, ale oczywiście Ania jest taka bardzo tajemnicza i nic nie chce więcej powiedzieć.
Powiem trochę więcej, ale później.
Aha.
Może na początek tylko wspomnę, że do wygrania jest książka Dauda Harry'ego. Nawet nie wiem, jak to nazwisko odmienić.
Bo... jak to deklinować?
No właśnie, nie wiem. A w każdym razie tytuł książki to Tłumacz z Darfuru.
A jeżeli mamy takie trudności z tym nazwiskiem, to skąd jest pisarz? Skąd jest autor?
Z Sudanu.
A, czyli to już nam się klaruje potencjalny temat tejże książki. No przypuszczam, że pewnie coś o Afryce, on tam coś naskrobał.
No nawet sporo naskrobał, że tak powiem. Ale no może nasi słuchacze też coś naskrobią.
Właśnie,
na ten temat.
Na tym będzie polegał wasze zadanie konkursowe. O, najkrócej mówiąc, mianowicie swój na taki opisać...
Jak wyobrażacie sobie wasz tydzień na pustyni?
Właśnie, wyobrażacie sobie, albo jak sobie wymarzylibyście sobie tydzień na pustyni, no to zobaczymy. Takie najciekawsza odpowiedź.
Oczywiście wygra, niech was fantazja poniesie.
Właśnie, a żebyśmy wiedzieli, co można wygrać, co w sobie kryje ta książka, no to Ania ją przeczytała, poświęciła się. No. I teraz oczywiście z dużą chęcią nam o tym powie, prawda?
Oczywiście, no. Zawsze z wielką chęcią mogę mówić o książkach. A ta książka, no szczerze przyznam, że jest dosyć trudna w odbiorze, ale to ze względu na to, że trzeba znać pewne konteksty, żeby ją odebrać prawidłowo.
Ale tak od początku, o czym w ogóle ona jest? Jakby co jest jej głównym tematem, głównym wątkiem?
Głównym wątkiem jest Tłumacz z Darfuru, ten tytułowy, który pochodzi z takiego sudańskiego regionu, który się nazywa Darfur właśnie. I w tym regionie arabscy bojownicy walczą z rdzenną ludnością tamtego regionu. I właśnie Daud Harry pochodzi z tego plemienia. A tłumacz, no po prostu znał język angielski i został tłumaczem ogólnoświatowych mediów, jak na przykład BBC, NBC.
Czyli to jest trochę taka autobiograficzna, tak? Bazuje
no na... tak. Powiedziałabym, że to jest reportaż z takim dość mocnym odchyleniem w kierunku
autobiografii.
Dokładnie tak. I no, powiem szczerze, że no, historia jest bardzo poruszająca, bo poznajemy perspektywę konfliktu zbrojnego właśnie z tego punktu widzenia osoby, której to jakby osobiście dotyczy. I no, tam się dzieje
dużo. Czyli takie
dużo.
Namacalne.
Tak, namacalne. Tam się leje naprawdę sporo krwi. I po prostu czytając to czujesz zapach wybuchających bomb.
Aż tak?
No tak. To jest no naprawdę bardzo trudna w odbiorze książka.
Ale może to jest też taka jej zaleta, że mimo takiej pozornej trudności, tak jak tutaj przedstawiasz, no przyjmijmy, że ona jest trochę taka pozorna na ten moment. Już widzę twoje powątpiewanie na twarzy.
Właśnie.
Ale no przyjmijmy, że ona jest taka pozorna, ta trudność, żeby właśnie pokazać ten trud wojny. Że to jest jakby główny cel w tej książce, pokazanie tego trudu wojny.
No myślę, że to na pewno autor chciał pokazać światu, jak to wygląda z perspektywy właśnie tej ludności, której to bezpośrednio dotyka. I to jest na pewno niewątpliwy plus, dostajemy relacje właśnie z perspektywy tej osoby, która wśród tej rdzennej ludności żyje, tam ma rodzinę, przyjaciół. No to jest ten plus, ale no nie wiem, czy to jest pozorna trudność w odbiorze, bo jednak jeśli nie masz tego kontekstu historycznego, socjologicznego, wiesz o czym mówię.
Takiego szerszego nakreślenia sytuacji, który by nam coś więcej mówił.
No bo umówmy się, no, na temat tego, co się dzieje w Sudanie przez ostatnie chyba ponad 50 lat. No nie do końca wiemy, jak to tam wygląda. To, że tam akcja ONZ jest największą akcją pokojową na świecie, no to tak naprawdę nic nie znaczy, bo ona nic nie wniosła do tego. To jest, tam ludzi się morduje non-stop, tak naprawdę.
Czyli jakby tutaj mówisz o tym, że informacje, które my dostajemy, tak jako Europa, jako Polska, odnośnie do Sudanu, czy Sudanu i Sudanu Południowego, no bo to już są dwa państwa,
no tak, to prawda.
To już są jakby, to właściwie to jest nic, tak? No bo
to jest taka namiastka tego, żebyśmy po prostu byli mniej więcej zorientowani, co się na świecie dzieje, a tak naprawdę jesteśmy zapatrzeni tylko w te konflikty, które dzieją się jakby w tym naszym kręgu kulturowym, czyli w Europie. No troszeczkę mamy, że tak powiem, klapki na oczach. Nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się w innych regionach.
No tak, ale mimo wszystko, nawet jak ktoś by chciał się sięgnąć po tłumacza z Darfuru i pomyśleć, a, zobaczę, co się dzieje w Sudanie. I no okej, dajmy na to, że mamy tę wiedzę, że tam są konflikty religijne, tak? Sudan Południowy i Sudan i Republika Sudanu już są jakby oddzielnymi państwami. I jakby to jest nasza podstawowa wiedza, więcej jakby szczegółów, może tam coś nam się obiło o uszy, ale nic więcej. I teraz jak ty po przeczytaniu tej książki myślisz, czy taka wiedza dosyć podstawowa jest wystarczająca do tego, żeby tę książkę zrozumieć dogłębnie?
No myślę, że to jest jednak trochę za mało. No to, że już mamy pewne podstawy, to jest, no to jest już coś, już można zacząć to czytać i analizować. Ale no, potrzeba większego, szerszego kontekstu do tego, żeby tak naprawdę zrozumieć, co czują ci rdzenni mieszkańcy Darfuru.
Czyli chociażby tak Wikipedię tak dokładnie przestudiować.
Tak, myślę, że to może pomóc.
Chociażby tak na początek.
Tak.
No ale tak to chociaż wydaje mi się, możesz mnie wyprowadzić z błędu, ale tak to chociaż mamy ten plus, że no poznajemy jakoś, tak jak tutaj nasz główny bohater, narrator uczestniczy w walkach, znaczy jako cywil, no to mamy właśnie tę perspektywę wojny od perspektywy cywila, czyli tutaj mamy ten aspekt taki właśnie, no nawet jeśli nie wiemy dlaczego coś się dzieje, no to odczuwamy emocje tych ludzi, emocje tych bohaterów, no to chociaż no to tak. Jest taki plus.
No to jest duży plus, no bo jednak możemy się wczuć w to, jak no tam opisy spadających bomb, tego jak osady są rujnowane, jest no taki bardzo rzucający się w wyobraźnię. Wiesz, co mam na myśli, że po prostu jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to byłoby, gdyby twój dom nagle został zrujnowany, twoja rodzina zamordowana. I to jest takie, no dotyka to bardzo, bardzo mocno. Nie wiem, no mi jest trudno w ogóle mówić o tych emocjach, jakie ta książka przekazuje, bo no dla mnie to są trudne do wyrażenia.
Czyli poruszyła cię po prostu do głębi.
Tak.
No tak jak ty tutaj mówisz o tych obrazach spadających bomb i ogólnie obrazie wojennym, to jakby jedyna taka książka, która jeszcze mi się tak nasuwa w podobnym tonie, czy może nie w podobnym, ale trochę analogicznym, to jest Kontener Wojciecha Tochmana i Katarzyny Boni. Ta książka akurat opisywała sytuację w wioskach uchodźców. Uchodźcy tam byli z Bliskiego Wschodu akurat, ale to jest tam mniejsza rzecz. Jakby większość książki skupia się właśnie na opisywaniu sytuacji w wioskach uchodźców. ale pod koniec jakby całego już tej historii dostajemy relację, jak było tak naprawdę w tych krajach, w ich ojczyznach, w ojczyznach tych bohaterów, jakie są ich wspomnienia wojenne. I właśnie te wspomnienia wojenne o zabijanych dzieciach, o rozstrzeliwanych ludziach, no to jest mniej więcej coś podobne obrazy mam, jak ty teraz mówisz o tych spadających bombach. To jest podobny kaliber emocji i już tam też już w pewnym momencie myślałem, że to już jest dosyć, już więcej jakby nie wytrzymam, już tyle to już jest okej. Ich cierpienie w obozach dla uchodźców jeszcze mogę wytrzymać, bo to jest w miarę takie stabilne i przewidywalne, ale sceny, gdzie się zabija dzieci, no to już trochę, czy rozstrzeliwuje ludzi, to już jest trochę, nie spodziewasz się tego.
No tak, ale zobacz jeszcze, że tutaj masz jakby pośredników, którzy zbierają relacje i jakby przekładają, piszą tam na swój język, a tu masz bezpośrednią relację od tej osoby, która w tym uczestniczyła, a tutaj... No jednak reporter jest takim pośrednikiem.
Już to też przetrawia przez własne emocje.
Te emocje nie są aż tak gorące, bo masz tego pośrednika, który te emocje ochładza.
Mamy
bezpośredniego świadka tych wydarzeń.
A jeszcze powiedz, autor pisał te książki jakby na bieżąco, czy to są jakby jego wspomnienia? Jak to wygląda?
To są jego wspomnienia właśnie z lat 2003-2005 mniej więcej, kiedy to ten konflikt przybrał taką najbardziej gorącą formę. I to są właśnie jego wspomnienia z tej współpracy z tymi stacjami, o tym, jak on... Musiał tym obcym ludziom wytłumaczyć, dlaczego, skąd ten konflikt się w ogóle wziął. A jednocześnie właśnie był świadkiem tego, jak jego bliscy umierają i musiał to też przełożyć tym dziennikarzom.
Znaczy, jak on to przekładał dziennikarzom, no to jakiś kontekst... Coś dostajemy jednak jako czytelnicy. Tak źle, jak mówisz jednak.
Znaczy, ja nie mówię, że jest źle. Po prostu książka wywiera bardzo... Znaczy, na mnie wywarła taki wielki wpływ. Trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, bo te emocje i sytuacja jest tak trudna, że tego się nie da jakby opisać. To trzeba przeczytać po prostu. Trzeba przeczytać, żeby zrozumieć ten ogrom emocji i widzisz.
Widzę.
Ja po prostu przeżywam, bo naprawdę konflikty zbrojne to bardzo trudny temat.
Właśnie. Dlatego, żeby Ania tutaj ochłonęła nam z emocji, to ja myślę, że zrobimy chwilę przerwy i wrócimy za chwilę.
Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że
gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią.
Już jesteśmy po przerwie. Ania już chyba ochłonęła?
No chyba tak.
Już chyba tak. No to my tylko przypominamy o naszym konkursie, no w którym właśnie jest do wygrania tłumacz z Darfuru, autorstwa, przypomnij autora.
Daoud Harry jest Daoud autorem Harry, tej książki.
Dokładnie. Ja bym nie wymówił tego nazwiska. Znaczy, nawet książka jest za daleko, to nie widzę, ale to tak.
No
to tak swoją
drogą. Masz czas
drogą.
Okulary zmienić, Kuba.
No to podaj mi bliżej książkę, a nie.
No to proszę cię bardzo.
Daoud Harry.
Już?
Udało się,
no,
patrz.
To się cieszę, że ci się udało.
Może wam też się uda, ale wygrać książkę, więc jakby czekamy na wasze odpowiedzi.
Jak spędzilibyście tydzień na pustyni?
Jak sobie wyobrażacie właśnie tydzień na pustyni?
No, forma, interpretacja dowolna.
Forma jest dowolna właśnie, a my czekamy na te odpowiedzi na naszym fanpage'u Raportu Literackiego.
Oczywiście.
Na Facebooku. Kto nas jeszcze nie polubił na Facebooku, niech nas polubi, to warto.
No, warto tam.
Wszystko, nowe, jakieś nasze ciekawostki się tam ukazują, ale może tyle o konkursie.
Może tyle o konkursie i żeby była równowaga, to może ty teraz opowiesz o swojej książce.
Tak,
co o tym
książce,
myślisz?
Książce, którą tak, no bardzo chętnie, którą teraz na tę dzisiejszą audycję przygotowałem, przeczytałem sobie, no i nawet jestem dosyć zadowolony, więc mogę śmiało polecić. Myślę, że książka ciekawa, warta polecenia.
Okay. Pozycja. A jaką książkę konkretnie?
A, chcesz tytuł poznać?
Oczywiście.
Taka jesteś. Ja myślałem, że ty mogę mówić sobie bez podawania tytułu.
Nie, no jak tak można w ogóle? Musisz podać tytuł, no.
Dobrze. Myślałem, że jakoś tutaj się wymigam od tego.
No nie, niestety. Nie. Ja nie mam tak dobrego wzroku, więc musisz sam...
Znaczy nawet czcionka jest trochę mniejsza tutaj na okładce.
No widzisz.
Ale to już tamten. Jaś Gawroński, jego książka Kolacja z papieżem i inne historie.
Jaś.
Jaś. Znaczy ogólnie może właśnie rozwiejmy tutaj wszelkie...
No właśnie, bo to jest jednak...
Wszelkie dyskusje
forma.
Na temat jego imienia. No bo nawet jest jego zdjęcie na okładce. No do najmłodszych...
Do najmłodszych nie należy.
No właśnie. No, Jaś Gawroński urodził się w 1936 roku. No jest już wiekowy, no powiedzmy delikatnie. Nie pierwszej młodości, o tak, może delikatniej będzie to tak ująć. Ale właśnie, skąd ta forma Jaś? Otóż Jaś Gawroński, no jakby większość swojego życia spędził we Włoszech, tak, w młodości. No i tam wszyscy na niego mówili Jaś. No i tak też miał wpisane w dokumentach, Jaś. I no jakby on wiedział, że to jest forma zdrobniała, ale we Włoszech to nikogo nie raziło. A dopiero jak przyjechał do Polski, jak już był dojrzałym mężczyzną, no to się, no to co, no to już jakby nie było jak tego zmienić, no bo już on wpisany w dokumentach Jaś, no i tak już zostało. No i też jako Jaś pisał swoje pierwsze teksty dziennikarskie. No i tutaj mamy właśnie w tej książce... No wybór tych właśnie, można by powiedzieć, najlepszych tekstów dziennikarskich Jasia Gawrońskiego. No on pisał do włoskich właśnie tutaj dzienników jak La Stampa czy La Republika, nie, tak, La Stampa, między innymi. I to jakby jest też taki, wiesz, świadectwo tego, co on tutaj dokonał. Nawet w pierwszej części, czy jak mamy od autora, to mamy kilkadziesiąt stron wymienienia tylko tego najróżniejszych wywiadów czy relacji dziennikarskich, których go dokonał z różnych zakątków świata.
Wow.
No i tego jest dużo i jakby on ma się czym pochwalić, ale jak ja czytałem sobie całą wstęp od autora tak jak należy, to już w pewnym momencie miałem dosyć, już chciałem powiedzieć, panie Jasiu, no trochę za dużo.
No, czyli same nazwiska, tak wiesz, po przecinku wymienione?
No czy... nie, no było nazwisko i trochę rozwinięcie tak do akapitu, tak 2-3 zdania.
A, czyli taki...
Nazwisko kolejne i rozwinięcie 2-3 zdania. I to tak przez kilkadziesiąt stron.
Kilkadziesiąt?
Kilkadziesiąt.
I to sam ten wstęp?
Sam wstęp, zaraz tu ci nawet mogę dokładnie powiedzieć, bo to przecież mogę, jest od autora, zaczyna się na stronie 11. A kończy się, otóż mamy pierwszy rozdział, jest na stronie 42, czyli mamy 30 stron.
Wow.
No trochę chwalenia się tym, co się sam, ale no...
No ale jeśli się dokonało
nie
czegoś
ukrywajmy,
wielkiego...
Jaś Gawroński ma się czym pochwalić.
No właśnie, no to dlaczego...
I można to sobie...
Dlaczego
tak,
nie miał
można
tego
mówić,
napisać?
Że o, tutaj autor ma wybujałe ego, tak, że tutaj się chwali wszystkim, no ale jednak ma czym. I... Te teksty, które tutaj są zamieszczone w tym zbiorze, konkretnie, które mamy okazję przeczytać, no też są warte tutaj polecenia, czy w ogóle chociażby zapoznania się, bo one dotykają kwestii z najróżniejszych zakątków świata. Mamy tytułową właśnie kolację z papieżem, czyli rozmowę, wywiad z Janem Pawłem II i jego jakby podejście do świata i ogólnie polityki. Możemy tutaj poznać. Mamy wywiad z Fidelem Castro, więc też tutaj...
No, fajny przeskok.
Tak. Następne mamy Koreę Północną, kilka połączonych artykułów właśnie z Korei Północnej. Według mnie jedna z ciekawszych akurat w tej książce.
No tym bardziej, że przecież Korea jest jakby zamknięta, nie?
No jest.
To tym bardziej ciekawi.
A on tam, Jaś Gawroński, był w Korei Północnej 3 czy 4 razy.
Wow.
I właśnie z tych właśnie jego pobytów tu już mamy połączone te artykuły w jeden. Co tu jeszcze mamy? Kazachstan, Kirgistan, Laos, Butan, amerykańscy muzułmanie czarnoskórzy, którzy walczą z rasizmem. Tutaj jeszcze mamy lekarza, tutaj jest pisarz węgierski, tu jeszcze przyjaciel tego Gawrońskiego, Giovanni Angeli. No, przekrój jest dosyć spory.
No, szeroki przekrój, ale już sama ta Korea już mnie tak
Korea
przekonuje.
Jest najbardziej interesująca, że ci powiem. Korea mnie najbardziej zaciekawiła.
No i Fidel Castro też.
I Fidel Castro, tak. No, chociaż Fidel Castro, no to tak...
No, jest bardziej otwarty niż Korea, nie?
No, Fidel Castro pojawia się jeszcze 2 razy tak naprawdę w tej książce. Właśnie w rozdziale poświęconym Giovanniemu Angelemu. Angelemu. Przepraszam, pominąłem N.
Właśnie
coś mi nie pasowało w tym nazwisku.
Coś się popsuło.
Tak, coś się popsuło, ale no trudno. Ale już było mnie słychać poprawnie, więc jakby nie będę tutaj powtarzał, bo nie ma sensu. Ale właśnie, Castro pojawia się jeszcze 2 raz. Też na kolacji, notabene. Ale to też jest ciekawa postać z tym Castro, bo Gawroński jakby opisuje jeszcze przed wywiadem. To jest ciekawe dla tych wywiadów właśnie 2 umieszczonych tutaj, że on nie przytacza samej treści wywiadu. Tak jak mamy z papieżem, to nie mamy. Nie zaczyna się wywiad z papieżem od Ojcze Święty, co Ojciec Święty sądzi o.
Od
I mamy
czego?
Pytanie. Tylko najpierw mamy wstęp i jak w ogóle doszło do ich spotkania.
Czyli taka anegdotka poprzedzająca wywiad.
Trochę anegdotka, ale to też jakby pokazuje sylwetkę papieża, którą tutaj nam Jaś Gawroński kreuje. W przypadku Fidela Castro jest to jeszcze bardziej widoczne, ponieważ mamy sytuację, gdzie Jaś Gawroński i Fidel Castro są na jednej kolacji, tak, czy na jednym takim... otwartym posiedzeniu, że tak powiem, na imprezie powiedzmy ogólnie, dla przyjaciół i ogólnie kolegów Fidela Castro i jego otwarta, i widać, że Fidel Castro jest bardzo otwarty. Jest bardzo taki, do każdego podchodzi, poklepuje po ramieniu i z każdym zamienia kilka słów i jest no, zabawny, rzuca sobie żarciki. Taki wujaszek, dobry człowiek. Natomiast jak już dochodzi do wywiadu, to staje się poważny. Zupełnie zmienia się jego...
Zmiana frontu.
Tak, znaczy może nie tyle, że frontu, ale też widać, że dla Fidela Castro też ten wywiad jest ważny. Że on nie podchodzi do tego z jakimś takim błahym podejściem. Co ciekawe, nawet Gawroński zwraca uwagę na to, że Fidel Castro robi notatki.
Aha, czyli jakby gość robi notatki podczas wywiadu.
Tak, ale żeby pamiętać, co sam powiedział.
Aha, a to jest sprytne.
To jest właśnie, to jest ciekawe właśnie pod tym względem, że jak on bardzo skupiał się na tym, co sam mówi, żeby potem mieć nad tym kontrolę, czy jakby wiedzieć, co się...
No tak, no bo wtedy to nie mógłby się tam wykręcić albo...
Może nie tyle chodzi o wykręcenie, co po prostu pamiętanie swoich słów.
No może i tak. Chociaż ja wolę wersję z wykręcaniem się.
No, tu jest jakby ja...
Dowolność interpretacji.
Ja nie narzucam. W każdym razie właśnie, tu jeszcze mamy przykład Korei. Korea jest, no to już mówiłem, to jest po prostu majstersztyk sam w sobie. Opisywanie tego, no tak hermetycznie zamkniętego świata, jaki tam panuje, jaki... No to jest jednak dziwne. To jest jednak bardzo dla nas nieoczywiste, jak bardzo, już pomijając kulturę jako kulturę Azji Wschodniej, tak daleko wschodniej, która jest inna od naszej kultury europejskiej, ale jeszcze to zamknięcie świata jest, no to jest krótki reportaż. Tak? No ogólnie te artykuły, bo to nawet nie są w sumie zbytnio rozbudowane te reportaże, to są właśnie takie króciutkie artykuły, które właściwie każdy można przeczytać w 10 minut, 20.
Czyli takie krótkie formy po prostu dziennikarskie.
Nie zajmują naprawdę dużo czasu, a jednocześnie gdzieś nas uwrażliwiają, czy chociażby zaznaczają pewne sytuacje na świecie, które się dzieją. Na których moglibyśmy coś więcej pomyśleć. Tak jak ja teraz tutaj mam przed oczyma Kazachstan czy Kirgistan, no to ja zaintrygowany gdzieś tam w dalszym ciągu sięgnę po inne treści, tak, pewnie związane z tymi krajami. Ale to jest właśnie plus książki Gawrońskiego, że nawet jeśli na ten temat tych krajów czy sytuacji w tych państwach nic nie wiemy, no to jednak on nam tutaj ten zarys, tak zarysowo jednak, tak delikatnie, ale...
Czyli nie jesteś wrzucony po prostu sam sobie, ale coś
tak.
Masz od...
Tu jest też ten trochę minus, bo przy praktycznie wielu reportażach miałem takie... Taki niedosyt, że jeszcze bym coś chciał tak głębiej właśnie. Dlatego mówię, to jest dobre jako taki początek, jako taki zaczyn jakiegoś tematu, jak coś nas zaintryguje, no to możemy sobie... możemy dalej...
Drążyć.
Zagłębić się w ten temat, tak. Ale tak to właściwie, żebym jakoś specjalnie się zachwycał nad tą książką, no to aż tak to nie. Bo to właśnie mówię, to są takie króciutkie formy, może aż za krótkie, ale jednocześnie w tym swoim, tak jak one powinny być napisane, czyli jako taki krótki artykuł, to spełniają swoją rolę idealnie. Więc... Jako artykuł gazetowy nie mam temu nic do zarzucenia, ale w książce to już trochę...
No, tak jak mówiłeś, no, to jest zbiór tych artykułów, więc
tak.
No, z siłą rzeczy, tak?
Siłą
muszą
rzeczy gdzieś tu,
krótkie,
gdzieś tu mamy...
Zachować tę swoją formę
tak.
Dziennikarską. Ale tak jeszcze, jak mówiłeś, że te wywiady poprzedzają pewne tam anegdotki, historie, jak doszło do spotkania, to przypominają mi się książki Teresy Torańskiej, która też jest mistrzynią wywiadu i tam właśnie też... Podobny zabieg, dokładnie. I tam opisywane jest pomieszczenie, w którym ona i jej rozmówca się znajdują. Charakter, jak doszło do pierwszego spotkania, jak doszło do umówienia w ogóle rozmowy. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że no jeszcze mamy ten kontekst, jak doszło do spotkania, nie mamy takiego suchego wywiadu.
Tak.
Na no jakiś tam narzucony temat.
Zazwyczaj wywiad jest taki, szczególnie taki, jak widzimy w gazecie, czy gdzieś w jakimś innym źródle internetowym, czy gdzieś indziej. Mamy po prostu tytuł wywiadu, kto przeprowadził, z kim, jakiś krótki lit zawierający informację, kim w ogóle jest dana osoba.
No i pytanie, odpowiedź.
Co zrobiła?
Pytanie, odpowiedź.
I po tym króciutkim lidzie przystępujemy od razu do pytań.
No tak.
I no okej, może nie przy każdym wywiadzie jest sens robienia takiego wstępu, przedstawiania tutaj naszej postaci. Ale no, tak jak w przypadku Jana Pawła II czy Fidela Castro, myślę, że takie wstępy no, spełniły swoją rolę idealnie.
No myślę, że tak. No to są jednak wielkie postaci w historii świata w ogóle. Więc no, taka krótka anegdotka
tak.
będzie jak najbardziej na miejscu.
No poza tym to też trzeba nadmienić. Te artykuły powstawały no, część już kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt. I mimo to one gdzieś tutaj są tak dostosowane, żeby były aktualne. No bo książka jest wydana w tym roku, więc...
Czyli świeżynka.
No czyli świeżynka, tak. No na początku tego roku, nie, przepraszam, 2017 rozpędziłem się w zeszłym roku. No ale no jakby...
Ale jednak.
Rok jest mniej więcej ten sam, nie ukrywajmy. No ale gdzieś jeszcze jest ta notka zawsze po już tym tekście wyjściowym, jest notka samego Gawrońskiego, który gdzieś to odnosi do sytuacji bieżącej. Ten tekst, a sytuacja bieżąca. Co się zmieniło?
Czyli taki komentarz.
Trochę taki, tak. Taki już taki ad vocem już do całego tekstu. Co tu właściwie, co tu się stało w tym tekście? Jakie są zmiany? Jakie są różnice? Czy w przypadku Fidela Castro? Co tam dalej się działo z nim po tym wywiadzie? Więc... Bardzo ciekawe.
No, powiem ci szczerze, że zainteresowała mnie nie tylko sama książka, ale sama postać Jasia Gawrońskiego.
No.
Więc myślę, że sięgnę pewnie po tę książkę i na temat Gawrońskiego. No.
Bardzo to jest ciekawa jakby pozycja. Nawet jeżeli, mówię, polecam chociażby sobie wypożyczyć z biblioteki tam na parę dni, przeczytać sobie chociażby, przekartkować parę i tych reportaży i już mamy pewien ogląd świata. I tyle wystarczy, bo to naprawdę czyta się w parę minut i jesteśmy usatysfakcjonowani.
No to ja myślę, że tyle o tej książce na dzisiaj wystarczy.
Tak?
I co? I chyba robimy sobie przerwę krótką.
Żebyśmy byli usatysfakcjonowani myślę, też przerwą muzyczną, to sobie zrobimy przerwę.
Dziewczyna, najsmutniejsza dziewczyna na świecie. We włosach nosiła spinki i kreski i inne śmieci. Żywiła się tłuczonym szkłem. Najsmutniejsza dziewczyna na świecie. Gasiła pety na otwartym sercu i marzła nawet w lecie. Była sobie dziewczyna, najsmutniejsza dziewczyna na świecie. W oczach nosiła mroczne sekrety i nie lubiła dzieci. A im bardziej była smutna, tym wyższy był jej kok. Najsmutniejsza dziewczyna na świecie. Taką smutną twarz.
Dobrze, to jesteśmy po przerwie. I co? I może zmienimy teraz temat?
Aniu? No może zmienimy. Właśnie. A co proponujesz?
Aniu, takie mam do ciebie teraz pytanie.
No proszę bardzo.
Jaka jest według ciebie, teraz takie werble powinny być, dobra recenzja? Książkowa oczywiście, książkowa. Skupmy się na książkowej.
Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja nie lubię czytać recenzji i jakoś tak nie lubię sobie, nie wiem, utrudniać życia czytaniem recenzji. Nie wiem, po prostu jakoś nie czuję, żeby one miały mi w czymś pomóc, na przykład w wyborze lektury. Jakoś tak, no nie, po prostu.
Ale nie wiem, z czym to się wiąże, że masz jakieś złe doświadczenia z czytaniem recenzji, czy
nie wiem. Po prostu nie lubię jakby samej tej formy, bo w recenzji jednak jest sporo spoilerów, że tak powiem.
A to zależy od recenzji. No,
ale jednak często gęsto te spoilery są. I to,
no tak.
To mnie najbardziej boli, bo ja wolę jednak no, jakiś tam strzępek informacji, o czym jest ta książka, taki bardzo, bardzo ogólny, no to pomaga mi w wyborze lektury, ale nie takie streszczanie, opis, fabuły, to jednak męczy mnie strasznie.
No to jest rzeczywiście pewien problem, tu się z tobą zgodzę. No ale jednak to z drugiej strony, to jest też takie wyzwanie, tak, dla piszącego recenzję, napisać tak właśnie ów tekst, żeby nie zdradzić nic z fabuły. Oczywiście da się, ale no nie ukrywajmy.
Da się, ale nie wiem, czy... No nie wiem, czy to będzie do końca recenzja, no bo jednak jakiś tam strzępek, coś tam powinno być, żeby czytelnik wiedział, z czym ma do czynienia, na jaki temat.
No tak, ale teraz trzeba jakby, wiesz, pisząc recenzję, wyważyć, żeby... Nie była tu znowuż krytyka literacka, czyli znowuż tekst naukowy.
No nie.
Bo jak będzie tekst zbyt naukowy, no to przeciętny odbiorca, no to...
Nie zniesie tego.
Nie zniesie, znaczy w ogóle nie sięgnie po taki tekst, no bo wymięknie na pierwszym zdaniu.
A nawet jak mu wpadnie w ręce, to wymięknie bardzo szybko.
Właśnie. Żeby nie był zbyt, właśnie, żeby nie był zbyt naukowy. Ba, żeby nie był też zbyt za banalny, czyli żeby to nie było, no przeczytałem, fajne.
No tak, no to też się bardzo często zdarza.
No bo co mi z takiej recenzji, że no przeczytałem,
no, przeczytałam, fajna, polecam. Do widzenia.
Do widzenia, no właśnie. To Słonimski chyba kiedyś robił takie recenzje teatralne, że tylko wymieniał...
Przybyłem, zobaczyłem.
Nie, on tylko wymieniał reżysera, scenografię, aktorów, tytuł spektaklu, oczywiście autora, po czym pisał, że tak złego spektaklu dawno nie widział i na tym jest koniec recenzji.
No ale jednak ale to mimo też, wszystko
ale to była też trochę zabawa formą, no bo to jednak Słonimski, no to on mógł sobie na takie coś pozwolić.
No mógł.
Więc no trochę właśnie tutaj bardziej to wynikało z zabawy formą, mi się wydaje.
Oczywiście samego przeżycia estetycznego.
Oczywiście gdzieś tutaj Słonimski wylewał swoje żale często, tak?
No,
jak mu się podobało, no to pisał, że genialne, polecam. Jak pisał, że nie, to pisał, że szkoda kasy na bilety. Ale to już tak swoją drogą, gdzieś tak na marginesie. Ale samo pisanie właśnie to jest to ciekawe, że już kilka razy się z tym zetknąłem, że wiele osób zarzuca właśnie recenzją, że 3/4 tego tekstu to jest właśnie opis fabuły.
No właśnie,
to co się dzieje w książce.
To jest największy ból, bo jednak chcesz przeżyć tę książkę samodzielnie.
Po swojemu.
Po swojemu właśnie, a już w recenzji ktoś ci narzuca pewną drogę.
Ale wiesz, może jest znowuż rozwiązanie, żeby recenzję czytać już po przeczytaniu książki. No. I wtedy ja już mam swój obraz książki, na przykład swój obraz danej powieści, ale mogę go sobie uzupełnić o zdanie innej osoby.
No to też jest jakieś wyjście z sytuacji, ale myślę, że po recenzję to najczęściej sięga się, kiedy się szuka jakiejś nowej lektury, nowej książki.
No, oczywiście najczęściej tak, ale też się kiedyś zetknąłem z takim stanowiskiem, że pewna osoba wycinała sobie właśnie z gazety recenzje książkowe, trzymała je. No teraz oczywiście jest prościej, no bo można recenzje znaleźć, nawet te gazetowe w internecie.
Internecie, no,
więc jakby można do tego dotrzeć. No ale sobie taka osoba właśnie wycinała te recenzje, nie czytała ich, dopóki nie przeczytała książki, której ta recenzja dotyczyła.
No cóż, no tak też można. Ale jest nie to, wiem, czy...
No jest to ciekawe jakby podejście, myślę, oryginalne dosyć.
No tak.
Niepopularne, jeżeli chodzi o taktykę, jaką się...
Z pomysłem,
z jakim się pisze w ogóle recenzje takie.
No bo jednak konfrontacja własnego zdania z czyimś, no to jednak nie jest zbyt przyjemne czasem.
Nie?
No czasem nie.
Ja sobie bardzo często lubię konfrontować swoje zdanie opinią innych ludzi. Jeszcze tym bardziej...
I mieć rację.
Nie, nawet nie. Po prostu zawsze mam taką taktykę, szczególnie jeśli chodzi o recenzje, tutaj odbiegnę od recenzji literackich, o recenzje teatralne. Jak sobie zazwyczaj idę do jakiegoś teatru i potem zawsze po spektaklu dopiero czytam sobie recenzję na temat tegoż tytułu. I tak sobie myślę, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam. Jeśli się zgadzam, to jest okej. Okay. Jeśli się nie zgadzam, to sobie otwieram wtedy sekcję komentarzy i patrzę, co tam...
No tak, sekcja komentarzy zawsze budzi największe emocje.
Sekcja komentarzy zawsze nie zgadza się z autorem
recenzji.
Tekstu. Tak. To jest jakby główna wytyczna, jaka jest sekcja komentarzy. Sekcja komentarzy nie istnieje po to, żeby się tam zgadzać.
No nie, tylko żeby komentować.
Tak, sekcja komentarzy istnieje po to, żeby się nie zgadzać.
No,
żeby
powiedzmy.
Wyrażać swoją polemikę.
No tak.
Znaczy ogólnie, ja tak mówię trochę sarkastycznie,
z ironią słychać.
Ale ogólnie no tak już zauważyłem, że no, większość jakby wpisów, które można znaleźć właśnie w komentarzach, to są takie krytykujące, delikatnie mówiąc, czy to osobę autora danej recenzji, czy to jego stan umysłowy, czy to ogólnie jego ogólnie pogląd na świat i takie różne przytyki. Więc jest to bardzo ciekawe jakby też zetknięcie tych jeszcze dwóch światów, bo moje zdanie, mam swoje zdanie, zdanie recenzenta i jeszcze tu mi się wypowiadają inni ludzie.
No tak.
Oczywiście zdanie innych ludzi to jest jakby pomniejsze, tak? No bo moje zdanie jest najważniejsze, potem recenzent i gdzieś tam dalej ci, którzy się wypowiadają w komentarzach. Ale mimo wszystko daje nam to jakiś ogląd sytuacji, daje nam to jakiś ogląd świata, daje nam to ogląd na jakiś wycinek świata, jaki postrzegają go inni ludzie.
No tak. Chociaż tak jak wspominasz teraz o recenzjach spektakli teatralnych, to mi wpadły akurat do głowy niektóre recenzje filmowe, bo zdarza mi się czasami czytać, jak szukam jakiegoś dobrego filmu na wieczór. Wtedy zdarza mi się przeczytać jakąś recenzję i tam komentarze są podzielone, tak pół na pół. Bo albo się ktoś zgadza, albo się ktoś nie zgadza i teraz... No,
czyli film genialny czegoś, albo beznadziejny.
Albo denny, no właśnie. I wtedy ja jestem rozbita, bo nie wiem, na co się zdecydować, ale po prostu idę za brzmieniem tytułu. Jeśli tytuł mi się spodoba, no to może być dobry film. To jest jakby mój sposób na wybieranie filmu.
Czyli idziesz tą ścieżką.
Tak, jeszcze inna droga.
Ale wybrałaś kiedyś jakąś książkę właśnie ze względu na recenzję, jaka ci się natknęła?
Tak. Była taka książka.
A pamiętasz, co to było?
Tak.
I co to było?
Tańczące niedźwiedzie. No, bardzo, bardzo dobre recenzje miała i bardzo mi się spodobała. I to była chyba jedyna książka, którą przeczytałam ze względu na dobre recenzje. Tak.
No to jest bardzo ciekawe.
No taki ciekawy eksperyment trochę w moim wydaniu, że ja jako osoba nie czytająca recenzji w ogóle zasugerowała się właśnie recenzją. To jest
Ja bym
ciekawe.
Się właśnie chciał kiedyś zasugerować recenzją, ale ja mam właśnie za dużo książek, które sam sobie wybrałem.
Aha,
i potem...
czyli taki stosik cały czas rośnie?
Tak, i to jest stosik, który bazuje na moich własnych przypuszczeniach co do tych książek i ja nawet, bym chciał się zasugerować, ale potem mam taki problem, że mam już swój stosik, a potem się zasugeruję jeszcze kilkoma recenzjami, no bo ja się zawsze sugeruję pozytywnie, że nawet jak stwierdzę, że no tutaj autor tej recenzji no niezbyt pochlebnie mówi o danej pozycji, no to ja mam taki, zawsze takie wrażenie, takie podejście do tego, no sprawdzę sam.
Na przekór.
Innym. Na przekór, tak. Ja wolę zawsze, a ja po swojemu zobaczę, jak no, ta książka
tak, to
wygląda.
Też jest... Ciekawa droga.
I przez to ja nawet mam takie coś, że nie czytam recenzji, żeby potem w sobie nie wywoływać takiego wrażenia, że muszę sam sprawdzać niektóre książki i wolę po prostu o niektórych książkach po prostu nie wiedzieć.
Bo no jakbym tak, zdarzają o nich się
wiedział,
i takie.
To po prostu bym je sobie od razu kupił i bym wszystko zbankrutował, więc no bo ja mam taką po prostu, no, no muszę... Tak. Bo w bibliotece nie ma, więc...
No tak, ale o tych książkach, o których nie chciałbyś słyszeć, no to ja mam z kolei inne.
Ale ja bym nie chciał o nich słyszeć, bo od razu bym je kupił.
No
i
tak,
o to chodzi.
A ja idę w tę drugą stronę, że są takie książki, które przeczytałam, a o których wolałabym nie wiedzieć.
Ale czytałaś potem ich recenzje?
Nie.
Żeby zobaczyć, o, mi się nie podobało, nie. Ale tu innym też się nie podobało.
Nie, no to nie.
Nie robiłaś sobie takiego masochistycznego?
Nie. Aż tak to nie. Nie wiem, po prostu jak z reguły nie czytam recenzji, książkowych recenzji, no bo filmowych to jednak inna sprawa.
No to jest ciekawe. Znaczy ja mówię, ja chyba wychodzę z takiego założenia, że ja wolę przeczytać sobie recenzję po przeczytanej lekturze, chociaż to jest o tyle problem właśnie, że jak już przeczytam daną lekturę, to potem muszę znaleźć specjalnie recenzję i zazwyczaj to się dzieje tak, że potem już tych recenzji nie czytam, literackich, a jak czytam, to dopiero przypadkiem, jak mi trafią gdzieś się w ręce i dopiero, o, jest, trafiło się, już czytałem tę książkę, to zobaczę coś, co
no tak.
Skonfrontuję swoje zdanie. Ja lubię konfrontować swoje zdanie, bo...
No to też dobrze, ja niezbyt lubię, bo książka jest jakby... czytana dla mnie, a nie dlatego, żeby mieć konfrontować coś z czyimś
nie,
zdaniem.
Nie, ja lubię
tak.
Konfrontować swoje zdanie, bo nawet jeśli mi się dana książka nie podobała, no to to jest moje odczucie. Ale dlaczego mi się nie podobała? No to też jest jakby moje odczucie, ale każdy może mieć na to, wiesz, zupełnie inny ogląd.
No,
i nie jest
wcale
powiedziane, że mój ogląd jest jedyny i słuszny. Ja zawsze lubię sobie sprawdzić, jaki pogląd jedyny i słuszny mają inni ludzie.
No tak. A my będziemy chcieli sprawdzać, jaki pogląd na tydzień na pustyni mają nasi słuchacze.
No.
Myślę, że to też będzie ciekawe doświadczenie.
Właśnie, bo tutaj już przypominamy o naszym konkursie, w którym właśnie jest książka, do wygrania jest książka Tłumacz z Darfuru, autorstwa wyżej tę książkę powiesz. Dauda Hariego, właśnie. Więc no, kto jest chętny na tę, no, przyznajemy, nielekką lekturę, no to jednak zachęcamy, nie? Czy coś jeszcze mieliśmy coś powiedzieć tutaj?
No nie, no może po prostu jeszcze przypomnę to zadanie konkursowe, czyli...
Jeszcze raz.
Tak, jak wyobrażacie sobie wasz tydzień na pustyni? Przysyłajcie nam wasze odpowiedzi na fanpage'a.
No i my czekamy na wasze odpowiedzi przez cały tydzień oczywiście.
No oczywiście.
Bo następny raport literacki będzie kiedy?
Za tydzień.
Za tydzień, w poniedziałek
o 18:00. Dokładnie.
Więc
tak.
Do usłyszenia za tydzień.
Anna Torhan.
I Jakub Ruźniak.
Raport literacki.